Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Zawsze tak było i będzie, że niektórzy młodzi ludzie wymagają większej dyscypliny i opieki. Również pomagać tym młodym ludziom trzeba w znalezieniu odpowiadającego im zawodu. Niestety szkolnictwo zawodowe w Polsce po latach zaniedbań dopiero stopniowo się odradza. Dane Centrum Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego wskazują, że polscy absolwenci szkół zawodowych mają o 30% większe szanse na znalezienie zatrudnienia niż ich koledzy w braku jakichkolwiek kwalifikacji. Także to szkolnictwo zawodowe jest bardzo istotne, bardzo ważne, zwłaszcza wobec tych młodych ludzi, którzy kończą szkołę podstawową i szukają później swojego miejsca w życiu. O tym, w jaki sposób pomagać tym młodym ludziom, będziemy dzisiaj rozmawiali na antenie Radia Zachód. Państwo też będą mogli brać udział w tej audycji, a naszymi gośćmi są Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy w Zielonej Górze. Witam.
Witam serdecznie.
I pani Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy.
Witam serdecznie.
Może najpierw parę zdań o Ochotniczych Chówcach Pracy w ogóle, żeby przypomnieć państwu, co to jest za instytucja, czym się zajmuje i do kogo jest kierowana.
Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi, że mamy okazję ponownie się spotkać i ponownie mam okazję rozmawiać o ochotniczych, możemy rozmawiać o ochotniczych chówcach pracy, zwłaszcza w dobie takiego powrotu do kształcenia zawodowego. Ochotnicze chówce pracy tym się zajmują. Skupiamy w swoich ośrodkach osoby młode, już 14-latków w tym roku, którzy gdzieś w którymś momencie swojego życia pogubili się, ale odnaleźli nas i my chcemy im pomóc, żeby zdobyli zawód.
Oni
i znaleźli.
Czy ich rodzice?
Nie rzucałabym tutaj w zupełności winy na rodziców, bo myślę, że gdzieś prawda leży po środku. Uznajmy, że się pogubili młodzi ludzie i pogubili się troszeczkę rodzice, a my staramy się im pomóc.
Ile macie ośrodków w naszym regionie?
Mamy 12 jednostek opiekuńczo-wychowawczych, z tego 5 stacjonarnych, w których mogą młodzi ludzie u nas przebywać całodobowo przez 5 dni w tygodniu.
To rozumiem, że zasada jest taka, że zgłaszają się do państwa, jakiś egzamin jest, czy nie?
Nie, jest tylko rozmowa zachęcająca rodziców i młodego człowieka do tego, żeby rozpoczęli swoją przygodę z nami na 2 lata.
Ale muszą mieć skończony szkołę podstawową? Czy...
Jeżeli mówimy o tych 14-latkach, właśnie, to jesteśmy, już opiekujemy się osobami w 7 klasie szkoły podstawowej. I to są tak zwane klasy przyuczające do wykonywania określonego zawodu. Czyli to jest 7 i 8 klasa szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonego zawodu.
To rozumiem, że państwo mają te ośrodki stałe. Tam jest internat, tak, dla tych młodych ludzi. I oni chodzą normalnie do szkoły? Chodzą?
Tak, normalnie chodzą do szkoły.
Ale wydzielone są te klasy, czy jak to działa?
Różnie to się odbywa, ale tendencja jest taka, że nasi uczestnicy chodzą normalnie z innymi dziećmi do szkoły, normalnie szkoły publicznej.
A w 7 klasie szkoły podstawowej muszą iść do pracy już?
Nie muszą iść, to jest ich wybór, tak? Jeżeli ktoś chciałby troszeczkę szybciej rozpocząć swoją przygodę z rynkiem pracy, niekoniecznie uczyć się w 8 klasach podstaw, tak, czyli przedmiotów ogólnych, a chciałby już zobaczyć, jak to jest troszeczkę popracować i być młodocianym pracownikiem,
bo już?
Tak, i zarabiać własne pieniądze, wprawdzie nieduże, ale własne, czyli albo na własne konto, albo do ręki, no to jest taka możliwość u nas.
I rozumiem, że to zmodyfikowany program nauczania musi być dla tych młodych ludzi, żeby mieli możliwość pracować i uczyć się jednocześnie, tak?
Tak, tak. Tam ta praktyczna nauka zawodu jest jak gdyby realizowana kosztem niektórych przedmiotów ogólnych, ale od razu mówię, nie matematyki i nie polskiego.
No, 14-latek, no to taki trudny dosyć wiek. W jaki sposób później państwo dopilnowują, żeby ten proces oprócz nauki zawodu i tej nauki teoretycznej, był w pełni, pod nadzorem bezpieczny?
Oczywiście ten młody człowiek przychodząc na pracownika młodocianego spełnia wszystkie, wobec niego są spełnione wszystkie kryteria, jak wobec pracownika, tak? Czyli on już od tych młodych lat uczy się, jak chodzić do pracy, wstawać na godzinę 7 czy 8 i iść i normalnie pracować, tak? Powiem panu redaktorowi, że łatwiej jest czasami z tym 14-latkiem dojść do porozumienia niż na przykład z 18-letnim młodocianym pracownikiem, tak?
Ale tutaj rodzi się chyba też problem pokoleniowy, ponieważ jak pani mówi 14-letni, mm-hmm. a z tego co wiem, to państwo do 25 roku życia, czy 6 nawet roku życia mogą mieć podopiecznych, tak?
Generalnie ochotnicze chówce pracy zajmują się dziećmi od 15 roku życia do 25, tak? Czyli żeby być tym młodocianym pracownikiem, trzeba mieć ukończony 15 rok życia. W szczególnych przypadkach mówiliśmy o tym 14, ponieważ wychodziły teraz te roczniki gimnazjalne i pierwsze roczniki szkół podstawowych. I jak gdyby troszeczkę nam się to nałożyło, ale generalnie zajmujemy się między młodzieżą, między 15 a 25 rokiem
jak
życia.
Jak sobie godzicie, 10 lat różnicy to jest bardzo duży okres, zwłaszcza w tym właśnie wieku dorastania, czyli między 14, 15 a 25.
Powiem tak, że generalnie w obszarze naszego działania ci uczniowie pozostają gdzieś powiedzmy do 19, góra do 20 roku życia. Między 20 a 25 rokiem życia to są już nasi absolwenci i w zasadzie pracujemy z nimi zdalnie na odległość, tak? Bo to są ludzie już, którzy pracują,
dorośli, tak.
Tak, którzy się uczą. Bardzo duży mamy, ostatnio obserwujemy dużą tendencję taką do tego, żeby kontynuować naukę po ukończeniu u nas pobytu, więc z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest nasz sukces, tak, że mogliśmy na tyle zmobilizować tych młodych ludzi, że jeszcze chcą po ukończeniu szkoły zawodowej podjąć dalej naukę.
A co ich czeka? Jakie warunki socjalne mają państwo?
Mówimy o naszych
stacjonarnych ośrodkach.
Jeżeli mówimy o naszych stacjonarnych jednostkach, to oczywiście pełne wyżywienie i i zakwaterowanie, wszystko jest za darmo. Mamy pokoje dwu-trzy osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, także serdecznie zapraszamy do oglądania.
Tak, w których miastach są to?
Strzelce Krajeńskie, zacznę od północy, Międzyrzecz, Zielona Góra, Nowa Sól i Wichlice. To jest 5 jednostek stacjonarnych.
A jak ktoś jest ze Strzelec Krajeńskich, to musi mieszkać na terenie internatu, czy może z domu dochodzić do...
Od razu powiem, że przy wszystkich tych jednostkach stacjonarnych mamy też młodzież, która jest pod naszą opieką, a mieszka w domach, czyli jest to tak zwana młodzież dochodząca.
I gdzie oni się uczą tego zawodu?
Uczą się w szkołach. Mamy porozumienia podpisane ze szkołami publicznymi, prywatnymi i samorządowymi.
To rozumiem teorię, a praktyki?
A praktyki uczą się na naszych warsztatach, które są w naszych ośrodkach, oraz u zewnętrznych pracodawców.
U zewnętrznych też są podpisane umowy, tak?
Tak, ponad 700 naszych uczestników realizuje praktyczną naukę zawodów u zewnętrznych pracodawców.
I to pod opieką państwa wychowawców, czy...
Teraz całość kształcenia, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, jest w naszej gestii. Czyli dopilnowujemy zarówno tego kształcenia, jak i kształcenia zawodowego.
Rozumiem, że w dobie braku pracowników, każdy by chciał, mówię o pracodawcach, każdy by chciał mieć takiego wyszkolonego przez siebie pracownika, to myślę, że takie zapotrzebowanie na wspólne działanie, mówię o ochotniczych chówcach pracy i przedsiębiorców, jest dosyć duże, tak?
W tym roku, od kiedy my tutaj zajęliśmy się, że tak powiem, opieką nad tą praktyczną nauką zawodu, żeśmy zaobserwowały to, że pracodawcy chętniej biorą te młode osoby, już właśnie tych 14, 15, 16-latków, do siebie na przyuczenie do zawodu. A to z tego względu, że przez te 3 lata kształcenia praktycznej nauki zawodu bardzo często zostają już pracownikami tej firmy, czyli przez 3 lata uczy go, a później podejmuje u niego zatrudnienie. Obserwujemy bardzo często,
taki związek emocjonalny się tworzy z pracodawcą,
też,
tak?
Bardzo często dzieje się tak, że pracodawcy, u których jesteśmy na wizytacji, wiedzą o tych uczniach więcej niż rodzice.
O, aż do tego stopnia, tak?
Tak, są czasami bardzo zżyci ze sobą i naprawdę czasami są bardzo fajne relacje.
Ale nie ma róży bez kolców? A jakie problemy są?
Są różne problemy, począwszy od frekwencji, to jest gdzieś tam głównym problemem.
To znaczy obowiązkowość taka, tak?
Tak, w niektórych grupach. No i ten wiek czasami taki dorastania, tak? Buntowania się, czasami niechęcia wykonywania niektórych czynności, ale radzimy sobie z tym.
A czy ci młodzi ludzie właśnie, jak pani powiedziała, szukają swojej drogi w życiu, to skąd wiedzą, że ten zawód będzie dla nich dobry, gdzie państwo ich skierują? Czy ten rodzaj działalności, który będą wykonywali, bo mogą mieć różne, na razie się uczą, szukają jakby swojej drogi.
Ważnym elementem jest tutaj to, że w momencie, kiedy się zgłasza do nas osoba, która chce być uczestnikiem OHP, zostaje z nim przeprowadzona rekrutacja, czyli jest wstępna rozmowa z doradcą zawodowym, jest to tak zwana rozmowa indywidualna, podczas której określamy takie wstępne preferencje zawodowe danego uczestnika. Później podczas kolejnych etapów spotykania się z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, że tak powiem, utwierdzamy się w tym, że ta młoda osoba chce wykonywać ten zawód, a nie inny. Ale zdarzają się przypadki, że po miesiącu, półtora taka osoba przychodzi do nas, uczestnik, i mówi: proszę pani, ja jednak nie chcę się kształcić w tym zawodzie, nie widzę się w tym, spróbowałam tego. Wówczas wtedy siadamy i szukamy wspólnego rozwiązania, czy to w zmianie zawodu, czy w zmianie pracodawcy, także nie pozostawiamy tych osób sobie samych.
To rozumiem, że to tak jak w przedszkolu przychodzą i pierwsze pytanie, kim chciałbyś zostać, tak?
Troszeczkę tak to wygląda, ale bazujemy na testach z doradztwa zawodowego, nieczęsto też na własnej intuicji, także doświadczeniu zawodowym.
A najczęściej jakie są marzenia tych młodych ludzi, o czym myślą, a później oczywiście mogą zmieniać te decyzje. Maklerem giełdowym, czy...
To jest bardzo różne, naprawdę. Jak się spotykamy z młodymi ludźmi na takich rozmowach rekrutacyjnych, padają przeróżne zawody. Czasami są to zawody, które przekraczają ich możliwości, ponieważ nie mają wyobrażenia o danym zawodzie, jak to wygląda. Najczęściej jest tak, jak zadajemy pytanie, co byś chciał robić lub chciała robić, to usłyszymy odpowiedź: chciałabym dobrze zarabiać. I tutaj się pojawia już długi temat rozmowy, a co przez to rozumiesz?
Co to znaczy dobrze zarabiać?
Co to znaczy dobrze zarabiać, tak? Jakby to miało wyglądać z twojej strony? Więc zawody są różne. Najczęściej bazujemy na tych zawodach, na których... Tu, gdzie my prowadzimy praktyczną naukę zawodu u siebie na warsztatach, ale oprócz
macie
tego
taką możliwość po prostu
mamy taką możliwość, ale również na warsztatach tych pracodawców zewnętrznych, a mamy... Tych zawodów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest w czym wybierać.
Niedawno Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła takie badania, raport z tego powstał. Mówi o ochotniczych hufcach pracy. No i taka opinia dosyć krytyczna była dotycząca właśnie tych zawodów, że są to zawody, których rynek nie potrzebuje już, nie? Czy w jaki sposób robicie rozeznanie na rynku? Jakiego rodzaju zawody są w tym regionie, załóżmy, potrzebne najbardziej i wtedy modyfikujecie ten swój sposób kształcenia?
Spotykając się z przede wszystkim dla mnie takim odzwierciedleniem tego, oprócz badań, które na przykład sprawdzamy w Głównym Urzędzie Statystycznym, jest przede wszystkim rozmowa z przedsiębiorcami, którzy są na terenie powiatu zielonogórskiego. I powiem szczerze, że ja od półtora roku obserwując to, cały czas do łask wracają zawody z tej branży takiej iście zawodowej, tak jak mechanik samochodowy, tak jak ślusarz, tak jak frezer. Także w momencie, kiedy się do nas zgłaszają pracodawcy i mówią, że oni biorą każdą liczbę uczniów, na ten moment duże firmy zielonogórskie popodpisywały, nie będę tutaj wymieniała z nazwy, popodpisywały z klasami umowy o tym, że będą kształciły się w danym zawodzie, a później kończąc trzecią klasę biorą tych uczniów do siebie do pracy. To jest nierzadko 20-25 osób, więc... Te zawody bardziej zawodowe, one cały czas mają wzięcie.
A są także takie procesy kształcenia, jeżeli chodzi o stworzenie własnej firmy, bo teraz to jest. Trudno, tak, żeby samemu zainicjować tak, jakąś działalność gospodarczą.
Już w drugiej klasie szkoły zawodowej rozpoczynamy taki cykl spotkań w zakresie przedsiębiorczości, czyli badamy ich predyspozycje do tego, czy mają w ogóle takie predyspozycje do prowadzenia własnej firmy, tak? Bo już jesteśmy po roku w stanie wyłapać osoby, które naprawdę mają taki dryg do tego, że a tam coś naprawią, tak? Coś tam pójdą gdzieś do jakiejś pracy dorywczej, tak? Od razu widać, że ta osoba ma takie predyspozycje do tego, żeby w przyszłości być szefem samym dla siebie, tak? Wyłapujemy te osoby i prowadzimy z nimi takie warsztaty przedsiębiorczości. To trwa zazwyczaj do ukończenia trzeciej klasy. W trzeciej klasie już dostają taki pakiet informacji, gdzie by mogli to zrobić. Służymy też radą w kwestii założenia, zrobienia biznesplanu, jeżeli młody człowiek po zakończeniu edukacji u nas chciałby coś takiego, bo oni zazwyczaj już kończąc edukację u nas są osobami pełnoletnimi, więc spokojnie mogą założyć własną działalność gospodarczą i ją prowadzić.
I sprawy podatkowe, sprawy płacenia podatków,
proszę
ZUS-ów
pamiętać, że jeszcze jesteśmy o tyle, jak gdyby mówię konkurencyjni tu w stosunku do innych, że my opieką po ukończeniu u nas pobytu, czyli tej edukacji zasadniczej do 25 roku opiekujemy się tymi naszymi absolwentami.
Ale oni się poddają tej opiece, chcą? Czy są dorośli ludzie już?
Czasami ich wyciągamy z domów, czasami ich szukamy, czasami mamy informacje, że dzieje się im gdzieś tam krzywda lub wymagają naszej pomocy, wtedy jeździmy i szukamy ich, a czasami oni przychodzą do nas i jest to dla nas naprawdę wielka satysfakcja, że o nas pamiętają i że czują taki sentyment i że wiedzą, że się tutaj mogą zwrócić o pomoc.
Iloma ludźmi się w ten sposób opiekujecie w naszym regionie?
W tej chwili mamy około 1000 uczestników OHP na terenie całego województwa lubuskiego. Stały kontakt mamy około z 500 absolwentami. To jest taki kontakt, który powoduje, że jeżeli zadzwonimy lub napiszemy na Messengerze, to oni się do nas odezwą.
To chyba międzynarodowy kontakt, bo z tego co wiem, to część ludzi na pewno nie pracuje tylko i wyłącznie w Polsce, a jeżeli w Polsce, to też w różnych miastach, no i za granicą również.
Oczywiście,
tak?
Że tak. No uczymy ich też mobilności. Taka mobilność to jest cała Europa, tak, cały świat.
A język?
Proszę sobie wyobrazić, że te osoby, które naprawdę chcą coś w życiu osiągnąć, bardzo szybko uczą się tego języka i chcą się tego języka nauczyć. Tak? Czyli osoba, która już w drugiej czy tam w trzeciej klasie wie, że na pewno będzie pracowała gdzieś za granicą, to ona się przykłada na nauki tego języka.
Czy jak młodzi ludzie przychodzą po raz pierwszy do państwa, oni już wiedzą, czego chcą, czy wyobrażają sobie, bo taki na przykład mechanik samochodowy, to teraz musi być elektronik, specjalista od programowania, on musi dosyć dużą wiedzę taką szeroką posiadać, żeby się wziął za naprawę samochodów współczesnych.
Nie, nie jest tak, że znaczy zdarzają się jednostki, zdarzają się uczestnicy, którzy przychodzą i tak, ja wiem, że chcę być mechanikiem samochodowym, czy fryzjerką, czy kucharką, tak, ale przychodzą tacy, którzy siadają i trudno od nich wymagać, żeby w wieku czasami 14-15 lat wiedzieli, co będą robili przez następne, nie wiem, 30 czy 40 lat. I tak jak wspomniałam wcześniej, my jesteśmy właśnie od tego, aby ich ukierunkować, aby czasami wyciągnąć z nich to, o czym oni jeszcze nie wiedzą, czyli na bazie ich zainteresowań, hobby, tego, co jest w nich gdzieś tam w środku. I to jest naszym zadaniem. Jest to bardzo często niełatwe zadanie, ponieważ proszę pamiętać o tym, że czasami są to uczestnicy, którzy mają problemy rodzinne, problemy osobiste i ta współpraca z nimi opiera się na takiej dużej empatii w stosunku co do nich i do tego, co mamy z nimi zrobić.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A ja przypomnę, że rozmawiamy o szkoleniu zawodowym młodych ludzi, które mogą zdobyć w ochotniczych hufcach w pracy na terenie województwa lubuskiego. Naszymi gośćmi są, przypomnę, Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zielonej Górze oraz Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy. W jaki sposób zostać uczniem? Czy rodzice przyprowadzają tych 14-15-latków? czy można wbrew ich woli zostawić ich na przykład w ośrodku?
Pewnie można wbrew ich woli zostawić w ośrodku.
Bo jeszcze są pod opieką takie.
Dokładnie, ale jakie efekty wychowawcze i dydaktyczne wtedy byłyby osiągnięte? No trudno powiedzieć, pewnie mierne, tak?
Rozmawia się z rodzicami wobec tego?
Oczywiście. Już rozpoczynamy akcję rekrutacyjną na rok 2020-2021. Zazwyczaj rozpoczynamy około marca, więc już jesteśmy blisko. I to, ta akcja jest prowadzona głównie w szkołach, tak? Bo tam szukamy tych osób, które troszeczkę się pogubiły w tym kształceniu ogólnym. Trochę, to może powiem o jaki jest profil tego naszego uczestnika. To są osoby, które gdzieś mają na którymś etapie swojej edukacji, mają trudności edukacyjne, czyli mówiąc tak wprost, musiały powtarzać klasę. Tak? Czasami są to też uwarunkowania rodzinne i często właśnie
warunków
też...
po prostu nie mieli.
Tak, warunki bytowe, warunki materialne, ale też takie warunki wychowawcze, tak? Które są w domu. I to już tą akcję rozpoczynamy głównie w szkołach, bo tam są ci nasi uczestnicy.
I co, rozmawiacie wówczas z dyrektorem, z nauczycielami, żeby porozmawiać z odpowiednimi?
Oczywiście, takim pierwszym to jest dla nas pierwszą osobą w szkole to jest oczywiście dyrektor, pedagog, ale też rodzice na zebraniach rodziców, tak? Czyli wchodzimy na spotkania z rodzicami i po prostu opowiadamy, jak wygląda pobyt u nas, jak wygląda opieka, jak wygląda cały proces wspomagania tego młodego człowieka u nas, przez nas.
Różne jeszcze są, aha, państwo jeszcze także przypomnę telefony, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462.
Za 20 lat 40% osób, które wejdą do zawodów różnego rodzaju, będzie pracowało w zawodach, uwaga, które jeszcze nie istnieją. Być może będą jakieś roboty w kosmosie prowadzone na większą skalę i będą potrzebni w cudzysłowie spawacze. I to jest bardzo prawdopodobne, dlaczego nie? Natomiast wróćmy 20 lat do tyłu. Telefony komórkowe 20 chyba 5 lat temu jeszcze nie było, prawda? Trener personalny, sprzedawca butów dla biegaczy, nie? To akurat lubię, także wie pan, takich sklepów nie było, tak? Kurierzy, którzy dzisiaj nam dostarczają, była poczta tylko, która trochę inaczej funkcjonowała. Także jest pełno takich rzeczy dzisiaj, także to, co powiedziałem, nie jest takie znowu oderwane od rzeczywistości. A z drugiej strony pragnę powiedzieć, że są takie czasy, że trzeba wielokrotnie zmieniać zawód w życiu. I mówię to wszystko dlatego, że z jednej strony będą zawody, których jeszcze nie ma, z drugiej strony będziemy te zawody musieli zmieniać w życiu kilkukrotnie, dlatego też należałoby dzisiaj, kreując wykształcenie na przykład swoich dzieci, dać im takie podstawy, żeby one się w tym potrafiły odnaleźć.
Czy spawacza na Marsie takie zajęcie będzie możliwe?
Ale panie redaktorze, niewykluczone. Często rozmawiamy z tymi naszymi uczestnikami, że to, co oni w tej chwili robią, czego się teraz uczą, może się okazać, że zupełnie będzie to nieprzydatne za 10 lat i będzie trzeba zmienić, a nawet za 5 lat będzie trzeba zmienić ten zawód. I oni też muszą być do tego przyzwyczajeni, że tak naprawdę w tej chwili uczymy się przez całe życie, tak?
Bo wybór zawodu i zmiana zawodu to zawsze na to jest czas.
Ja chciałbym się zająć wspomaganiem edukacji poprzez produkcję pomocy naukowych własnej produkcji. Z zawodu jestem nauczycielem, z postrzeżenia, co lubią uczniowie i czym się bawią, co ich bawi, co ułatwia pracę zarówno nauczycielom i naukę uczniom. I ponieważ utyka system szkolny i ciężko pracuje się nauczycielom, to mi się wydaje, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, żeby to wspomagać, żeby to była zabawa. Mam zamiar produkować pomoce początkowo głównie z plastiku poprzez cięcie w płycie, ale pewne plany też mam na przyszłość. Oprócz samych przedmiotów fizycznych to opracowywanie pomysłów, bowiem jest tak, że są pewne pomoce naukowe, nauczyciele mają, ale nie zawsze wiedzą, co z nimi robić. Dają po prostu dzieciom, żeby się bawiły, a też nie mają czasu i energii, żeby wymyślać ćwiczenia. Więc myślę o tym, żeby wymyślać i samemu ćwiczenia i zbierać pomysły od ludzi i pomysły zwrotne od tych, którym coś sprzedałem.
To przykład na to, że ten zmiany zawodów mogą następować w każdym wieku i w każdym czasie. A jak jest ze zmianami właśnie w czasie kształcenia? Ile tych zmian może nastąpić? I czy rzeczywiście następują te zmiany wyboru zawodu?
Tak, te zmiany następują. One najczęściej gdzieś tam się pojawiają na początku roku szkolnego. Czyli jak zaczynamy od września, gdzieś tam po miesiącu, po półtora, faktycznie zadziewa się tak, że ten młody człowiek przychodzi i...
Ale testujecie, dajecie szansę, żeby poznali trochę, liznęli każdej branży?
No nie możemy tego robić w nieskończoność,
bo trzeba
pamiętać o tym, że uczeń musi mieć...
Opanować jakieś jedno zajęcie, tak.
Przede wszystkim opanować jedno zajęcie i opanować program, czyli program również z praktycznej nauki zawodu, bo musimy pamiętać o tym, że idąc na praktyczną naukę zawodu, my się opieramy też na nauce. I on musi przepracować czy te 36 miesięcy, tak, aby móc uzyskać zawód, więc nie robimy tego, że tak powiem, w nieskończoność.
A ile razy tak dajecie szansę?
Powiem szczerze, że nam do tej pory zdarzyło się najwięcej 3.
3 razy, tak? Tak. Czyli w 3 różnych, tak?
W 3 różnych, zupełnie odmiennych od siebie branżach uczeń zmieniał.
I co, po trzecim razem wstaje, rozkłada ręce, nie wiem, który wybrać, tak?
Został przy trzecim. Został przy trzecim i miejmy nadzieję, że tak będzie.
Tych zawodów, jak przypomnijmy właśnie, jakiego rodzaju najczęściej te zawody, którymi wy dysponujecie, które wy możecie zaszczepić w tych młodych ludziach, jakie to są?
Gama jest bardzo szeroka, bo na ten moment mamy kucharz, mamy elektryka.
Ale jakiś specjalistyczny kucharz, wegetarianin, czy tak, czy ogólnie
proszę
w ogóle?
Proszę pamiętać o tym, że ten program zajęć jest bardzo szeroki. W tej chwili, jeżeli przychodzi do nas osoba i ona się uczy w zawodzie kucharza, nie jest ona tylko od robienia pierogów, gołąbków i bigosu. Ten program jest bardzo szeroki, tak? On jest zmodyfikowany, także...
No bo teraz, wie pani, gotowanie specjalistyczne, bo może być sushi, może być wegańska, wegetariańska, czy mięsna. Czy dietetyczna, to jest szerokie spektrum.
To jest bardzo szerokie spektrum i tego wymaga również program nauczania, który jest dostosowany do potrzeb ucznia. Tak? Mamy również monterów zabudowy, monterów instalacji, elektryków, mamy ślusarzy, fryzjerów, także jest tego sporo.
Najwyższa Izba Kontroli zarzucała też, ale to było, no, mówię, w tym raporcie sprzed 2 czy 3 lat, o ile pamiętam, że nie wszystkie te osoby, które kończą ochotnicze hufce pracy, znajdują zajęcie, że jakby ten rynek jeszcze nie za bardzo był dopasowany do, to kształcenie nie za bardzo dopasowane do rynku, odwrotnie.
Ja tutaj może powiem w ten sposób, a ile osób, które nie ukończyło ochotniczych hufców pracy, pracuje w swoim zawodzie?
Tak,
ja jestem idealnym przykładem tego, że kończąc technikum rolnicze, poszłam na studia pedagogiczne. Więc myślę, że tutaj czepianie się tego troszkę jest takie aż nad wyraz, bo byśmy musieli się zastanowić nad tym, ile osób, które skończyło studia pedagogiczne, skończyło filologię polską, pracuje w swoim zawodzie.
A przecież słyszeliśmy, że nauczyciel zajął się majsterkowaniem, tak? No i mamy kolejny przykład, proszę posłuchać.
Mam 49 lat, 3 dzieci, 2 dorosłych synów i taką 10-letnią córeczkę jeszcze. I w związku z tym, że przez kilka lat właściwie nie byłam czynna zawodowo, postanowiłam coś zrobić ze swoim życiem. No i żeby to była taka fajna i sympatyczna praca, to postanowiłam sprzedawać meble kuchenne, ale nie samą sprzedażą się zajmować, ale postanowiłam aranżować te kuchnie, aranżować wnętrza przy okazji, bo jestem plastykiem, maluję też obrazy, także myślę, że będzie to coś fajnego.
No i bardzo ważne jest to, że kiedyś ten nabyte zajęcie może się przydać, tym bardziej, że teraz jest taka moda trochę na sprawdzanie, czyli weryfikowanie tych zajęć, które do tej pory nabyliśmy w życiu i wtedy ewentualnie pracodawca widzi, że o, kiedyś tam był ten człowiek aranżerem wnętrz na przykład, albo sprzedawał meble, czy też sprzedawał lodówki i wtedy może wykorzystać jako to poprzednie zajęcie do pracy.
Ja myślę, że w ogóle jest bardzo ważna ta wielozawodowość, nie tylko naszych uczestników.
Elastyczność taka.
Elastyczność, mobilność. Dlatego my przy naszych uczestnikach zwracamy uwagę na to, że w momencie, kiedy on już, że tak powiem, zagnieździ się u nas, odnajdzie się w tym swoim zawodzie, spotykając się z pośrednikiem pracy, jest mu bardzo często proponowana praca tak zwana sezonowa, krótkoterminowa w bardzo różnych zawodach. Chociażby z tego względu, aby przede wszystkim obył się z miejscem pracy, zobaczył, jak ta praca wygląda, zdobył też doświadczenie. Mamy takich uczestników, którzy od momentu kiedy zostali u nas przyjęci, czyli od momentu września do czerwca, pracują na przykład popołudniami albo weekendami. Czyli później, tworząc to swoje CV, tworząc swoje portfolio, mogą wpisać to doświadczenie, które jest, i proszę mi wierzyć, bardzo im to ułatwia później start na przyszłość.
Widać takie zapotrzebowanie rynku na tych młodych ludzi, bo zarówno i po naszej, i po zachodniej stronie granicy przedsiębiorcy z uwagą obserwują ten rynek pracy i rzeczywiście potrzebni im są pracownicy.
Tak. Tak, widać to zapotrzebowanie. Przychodzą do nas pracodawcy, zresztą spotykając się na wizytacjach u pracodawców, cały czas słyszymy głosy z ich strony, że nie ma pracowników, że pracownicy są potrzebni, i żeby tej młodzieży, już nie mówimy tutaj tylko o uczestnikach OAP, ale ogólnie, żeby jak najwięcej kształcić. Jest to zapotrzebowanie.
Pomagają w jakikolwiek sposób, oferują praktyki, oferują, nie wiem, wsparcie przy warsztatach specjalistów do dokształcenia zawodowego?
Tak, pracodawcy są kochani, są bardzo elastyczni, potrafią naprawdę dużo znieść ze strony naszych uczestników. Po to tylko, żeby mieć pracownika, żeby sobie go wykształcić i żeby go zatrzymać. Tak? No oczywiście jest tak, że nie każdy nasz młody człowiek chce pracować u tego pracodawcy, u którego się wykształcił. Ale w tej chwili jest takie zapotrzebowanie na pracownika, że rynek wchłonie każdą ilość młodych ludzi, generalnie pracowników.
Tak? Zostają w Polsce?
Zostają w Polsce, oczywiście, że zostają. Zawsze jakiś procent jest osób, które marzą o tym, żeby wyjechać i poznawać świat, bo to też nie jest tak, że oni wyjeżdżają, bo tak bardzo chcą, tylko mają takie marzenia, że chcą. Rozmawiamy z nimi czasami tak bardzo, bardzo luźnie, tak? I oni nam mówią, moim marzeniem jest jeździć, tak? Zwiedzać. I łączą to z pracą zawodową i wtedy wyjeżdżają. Ale jest też dużo takich młodych patriotów i nas to bardzo cieszy.
Śledzicie dalszą karierę? Przysyłają wam jakieś kartki, że na przykład, nie wiem, zdobyłem zawód, jestem menadżerem, jestem właścicielem firmy, osiągam sukcesy.
Częściej dzwonią. Częściej dzwonią gdzieś tam na komunikatorach społecznych, się kontaktują albo wysyłają zdjęcia, że coś robią. My też mamy taką tradycję, że przy każdej wigilii spotykamy się z naszymi absolwentami, są oni zapraszani i bardzo często są to już mamy z dziećmi, całe rodziny, małżeństwa, więc mamy z nimi kontakt i wracają z sentymentem. Oczywiście nie wszyscy, tak, ale większość z nich tak.
Cieszy nas każda osoba, która chce do nas wrócić, chce się pochwalić tym, co osiągnęła w życiu.
Czy sądzą Państwo, że trzeba jeszcze rozbudowywać tą bazę ochotniczych chówców pracy? Czy byłoby takie zapotrzebowanie jeszcze w naszym regionie? Mówi się o tym niżu demograficznym. Mhm. Czy w związku z tym byłoby zapotrzebowanie jeszcze na przyjmowanie tych młodych ludzi?
Oczywiście my tutaj myślimy nad rozbudowaniem, nad wprowadzeniem nowych zawodów w katalog naszych baz stacjonarnych. Pan komendant tutaj pracuje nad tym. Natomiast mamy tak szeroką bazę zewnętrznych pracodawców,
współpracujących z wami,
współpracujących, tak? Którzy naprawdę dysponują też bardzo nowoczesnym sprzętem dydaktycznym do nauki zawodu i chęcią, bo to jest najważniejsze, tak, że ktoś chce włożyć oprócz tej swojej pracy we własną działalność gospodarczą jeszcze ten wysiłek, wychowanie, bo tak naprawdę to, jeżeli młody człowiek jest przez 3 dni w tygodniu u tego pracodawcy, to on spędza większość tego swojego życia dotychczasowego u tego pracodawcy i to on naprawdę wie najwięcej o tym młodym człowieku.
W opisie Najwyższej Izby Kontroli była też informacja o tym, że jednak duża rotacja jest wychowawców, którzy pracują z państwem z racji tego, że po prostu tych nauczycieli w ogóle jest na rynku nie za wielu.
Jak pan redaktor widzi, system oświaty też ma problem z nauczycielami, więc my też mamy problem z wychowawcami, ale to jest misja i takie posłanie, bo ja myślę, że nasi wychowawcy do tego tak podchodzą, ci co w tej chwili pracują, tak? Myślę, że pewnie aspekt finansowy, który gdzieś się tutaj przewija, jest ważny, ale jak rozmawia się z nimi, to jednak wysuwają właśnie te argumenty, o których my mówimy. No słuchajcie, napisali do mnie, zaprosili mnie na ślub, przysłali mi zdjęcie swojego dziecka i to jest dla nich taka satysfakcja, która wiąże się z wykonywaniem tej pracy. No jak już odchodzą, to czasami płaczą, że odchodzą od nas. No, idą do innej pracy, pewnie ze względów bardziej finansowych niż
otoczki niż całej, tak. Proszę przypomnieć w takim razie jeszcze o tych ośrodkach, bo jak pani powiedziała, w marcu rozpoczynacie kampanię taką rekrutacyjną, tak. Gdzie ewentualnie rodzice czy młodzi ludzie mogliby zobaczyć te warunki socjalne i poznać trochę tak naocznie zasady, jakie rządzą się w ochotniczych hufcach pracy, dokładnie gdzie?
To ja przypomnę, panie redaktorze, o stacjonarnych. To są Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz, Wiechlice, Nowa Sól i Zielona Góra. Tu mamy jednostki stacjonarne.
W internecie znają państwo dokładnie adresy.
Tak, na stronie www.lubuska.ohp. Natomiast w każdym prawie mieście powiatowym mamy jednostki dochodzące, czyli to są jednostki, w których my się opiekujemy od strony takiej wychowawczej. Nie mamy tam stacjonarnych, ale są wychowawcy do dyspozycji i zajmujemy się kształceniem teoretycznym i praktycznym.
I wybierają się państwo już od marca do szkół? Czy te szkoły mogą wyrazić jakby zapotrzebowanie i chęć do tego, żeby gościć państwa?
Bardzo zapraszamy szkoły do współpracy, do tego, żebyśmy mogli przyjechać, opowiedzieć o swojej bazie, o swoich możliwościach. My się też zmieniamy swoje metody pracy, zmieniamy swoje priorytety. Tak? Priorytetem dla nas jest głównie w tej chwili uczestnik i uzyskanie przez niego kwalifikacji i pracy, więc zapraszamy do współpracy.
Teraz już jak podczas rekrutacji będą wakacje, to już w czasie wakacji można, już uczestnicy mogą być już na terenie tych stacjonarnych hufców, czy dopiero od września zaczyna się? Jak to jest?
Okres wakacji to jest dla nas okres rekrutacji. Wtedy właśnie najwięcej mamy wizyt rodziców, najwięcej wizyt młodych ludzi. Jesteśmy do dyspozycji, są nasze ośrodki otwarte, zwiedzają, przychodzą, pytają. Zaczynamy, tak jak szkoły zaczynają od września, my też zaczynamy od września. Tak? Natomiast przez cały czas można przyjść, można zobaczyć, można się zapisać.
A praktyki wakacyjne także są dla tych młodych ludzi? Żeby na przykład w czasie wakacji można dorobić, a nie tylko wtedy się nie ma szkoły.
Oczywiście. Ci młodzi ludzie zazwyczaj są na urlopach w czasie wakacji. Tak? Mimo, że są pracownikami młodocianymi, to w tym okresie mają urlopy. To też zależy od pracodawcy. Ale w większości są na urlopach i wtedy oczywiście z 80% wcale nie urlopuje się tak jak uczniowie szkół ogólnokształcących, chociaż bardzo dużo uczniów
pracuje także,
też tak. Pracuje, tak, tylko dorabiają w tym czasie.
Także zapraszamy do odwiedzenia, mówię do rodziców i mówię do tej młodzieży, która ewentualnie zastanawia się, co dalej, już jest w wieku 14-15 lat, co dalej mają zrobić ze swoim życiem, to zapraszamy do tego, żeby spróbowali, zobaczyli po prostu, jak to funkcjonuje, jak działa ochotnicze hufcy pracy, jak działają w naszym regionie. A przypomnę, że naszymi gośćmi były Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zielonej Górze oraz Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?